Wspomnienia z lat 1919-22. Udział Śremu w powstaniu wielkopolskim Daniela Kęszyckiego. To książka wspomnieniowa, która pokazuje powstanie wielkopolskie z trochę innej strony. Hrabia Daniel Kęszycki był ziemianinem, właścicielem majątku w Błociszewie koło Śremu, działaczem narodowym, uczestnikiem powstania wielkopolskiego, konsulem generalnym Rzeczpospolitej w Opolu. Jeszcze przed wybuchem powstania w Poznaniu 27 grudnia 1918 roku Kęszycki działał w tajnym komitecie obywatelskim, później przekształconym w Powiatową Radę Ludową, które w powiecie śremskim przygotowywały się do objęcia władzy po klęsce Niemiec. Wspomnienia hrabiego opracowały i zredagowały panie dr Danuta Zydorek i dr Danuta Pługawko, która za chwilę opowie o Danielu Kęszyckim. Doktor Danuta Pługawko o Danielu Kęszyckim i o powstaniu w Śremie.
W Śremie można powiedzieć, że takim inspiratorem do konspirowania i przygotowywania się od połowy 18 roku do przejęcia władzy, nikt nie wiedział, jak to będzie, ale trzeba się było przygotować, bo było wiadomo, że Niemcy poniosą klęskę. Daniel Kęszycki o tym pisze, że mogło być to o wiele wcześniej niż dopiero w listopadzie. I taką osobą, która wzięła tą sprawę w swoje ręce, był właściciel majątku Łęk koło Śremu, Władysław Szczepkowski. I też nam się udało w czasie tych naszych tutaj badań z panią doktor Zydorek znaleźć, dlaczego właśnie on. Niezwiązany z wojskiem, on był tym inspiratorem. Po prostu był wielkim patriotem, który uważał, że trzeba działać. I hrabia Bogdan Szembek, właściciel majątku pod Ostrowem, on pisze w swoich wspomnieniach, że od połowy 18 roku jeździli do księdza Józefa Kłosa na komandorię, po prostu przygotowywać się, dyskutować, jak tu przejmować władzę, kiedy Niemcy skapitulują. Na tych zebraniach był i Rzepecki, i Karol Rzepecki, i Wojciech Korfanty, i również hrabia Szembek pisze w swoich wspomnieniach, że przy brawnych udziałach właśnie Szczepkowski z Łęgu i on dostał zadanie organizowania ludzi do przejęcia władzy w Śremie. Nie? I tak to się zaczęło i w końcu września lub na początku października powstał tajny komitet obywatelski, z którego później się wykształca Powiatowa Rada Ludowa, ale jeszcze przedtem są bardzo ważne wydarzenia. 11 listopada jest zawieszenie broni przez Niemców, zaprzestanie działań wojennych. Do Śremu przyjeżdża pociągiem do Poznania grupa marynarzy z Kilonii, którzy są świadkami tej rewolucji. I on tutaj przyjeżdża do Poznania z wiadomościami o abdykacji cesarza, kajzera, jak pisze Daniel Kęszycki, i zakłada w garnizonie Radę Żołnierską. Za 2-3 dni doktor Matuszewski postanawia, że trzeba szybko otworzyć Radę Robotniczą. Dochodzi potem do złączenia tych dwóch rad, robotniczej i żołnierskiej, i rozpoczyna się po prostu już tutaj taka aktywna działalność. Jeszcze oczywiście jest garnizon niemiecki, jest administracja niemiecka, ale bardzo silna grupa ze Śremu jedzie na ten sejm dzielnicowy, między innymi właśnie dr Matuszewski czy Aleksander Kujawski, i to jest 15-osobowa grupa. Po tym sejmie też nie wiadomo, co się będzie tutaj dalej działo. No i wreszcie informacja o przyjeździe Ignacego Jana Paderewskiego.
Co o tym pisze Kęszycki?
Właśnie, on pisze bardzo dużo. Wiedzieliśmy w Śremie, że Ignacy Jan Paderewski przyjedzie do Poznania, ale nie wiedzieliśmy, z czym przyjeżdża, jakie ma jakieś dezyderaty od Komitetu Narodowego Polskiego, Romana Dmowskiego chociażby. Nikt nie potrafił nam w Poznaniu z Poznania tutaj opowiedzieć, więc nie czekając na to, aż wreszcie jakieś wiadomości do Śremu dotrą, 27, czyli dzień po przyjeździe Ignacego Jana Paderewskiego, Kęszycki bierze powóz, dwóch stangretów, cztery konie, doktora Matuszewskiego i jadą z Błociszewa do Błociszewa, 9 km od Śremu, jadą przez Kórnik do Poznania. Zamieszkali, już wtedy Kęszycki miał telefon, więc zarezerwował pokój wspólny, dwuosobowy w hotelu francuskim na rogu ulicy Podgórnej i Alei Marcinkowskiego, który został zniszczony w 1945 roku. Jest tam zupełnie inny budynek teraz. No i
to
blisko. Daniel Kęszycki był osobą zamożną. Miał olbrzymi majątek ziemski, to było Błociszewo, Gaj, jeszcze Polwica, lasy, miał różne interesy, był udziałowcem różnych tutaj organizacji, takich spółek rolniczych. Był człowiekiem bardzo i zawsze był zamożny. Nie?
Ale Niemcy na to pozwalali? Nie bali się takich bogatych ziemian?
No ale tutaj w okolicy, chociażby ten wspomniany Stefan, naczelny dowódca naszego batalionu śremskiego, Stefan Hosłowski, on też był ziemianinem Ostrowieczna. Szczepkowski też był bardzo dobrym gospodarzem. On był znakomitym fachowcem właśnie w rolnictwie, między innymi był pierwszym takim rolnikiem, który nawadniał pola, nie? Bo ten łęk leży na piachach przy warcie, więc trzeba było tam trochę wspomóc tę ziemię. Także
czyli bogaci, zamożni, świadomi
ludzie. Oczywiście, że tak, a tym bardziej, że płacili podatki, a wiemy, że Wielkopolska była zapleczem rolniczym dla Rzeszy. Zresztą Kęszycki o tym we wspomnieniach pisze, że gdyby rolnicy zrobili strajk w 18 roku, to wcześniej by Niemcy skapitulowały. Po prostu żywność Wielkopolski szła do Rzeszy. Rzesza również cierpiała tam niedobór żywności. Nie? Także, że będąc w tym Poznaniu, wracam do tego ich pobytu, po południu, mimo woli, stają się świadkami rozpoczęcia powstania na ulicach Poznania. Tam na alejach, od strony Armii Czerwonej, wojsko niemieckie szło. To o tym pisze Daniel.
Ale nie mówi Kubazarowi. Czerwonej.
Nie, nie, nie. I dalej pisze o tym, że on siedział w bazarze, bo tam pomagał przy tłumaczeniach różnych tekstów dla tej misji angielskiej, tych dwóch oficerów angielskich, która przybyła do Poznania z Paderewskim, a doktor Matuszewski sobie chodzi po ulicach. Także nawet miał tam pewne problemy, i tam był nawet w takich niebezpiecznych sytuacjach. I kiedy już widzieli, co się w tym Poznaniu działo, na drugi dzień, oczywiście wzięli udział w bankiecie, bo oni pojechali też po to, żeby wziąć udział w bankiecie na cześć Paderewskiego. Ten bankiet się odbył, ale wiadomo, że był nieudany, a sam Paderewski w nim udziału nie wziął, bo zachorował, przyjechał już chory na gryp.
Ale nie udał się ze względu na nieobecność Paderewskiego, czy potrawy były?
Potrawy były kiepskie i pisze Kęszycki, że potrawy były kiepskie, Paderewski, on poszedł na to, on tam krótko, by Daniel pisze o tym bankiecie, Paderewski się oczywiście, on pisze tylko krótko, Paderewski się na bankiet nie stawi, ale wiadomo, bo się wytłumaczył chorobą, ale on rzeczywiście miał Hiszpankę, Miał początek, już przyjechał, w Gdańsku się zaziębił i w drodze z Gdańska do Poznania ta choroba jeszcze tam mu się rozwinęła, ale widocznie ten 26, te przemówienia na tym balkonie, na tyle się po prostu na jego zdrowiu odbiły, że nie wziął tym udziału. Ale jeszcze tą jedną noc Daniel Kęszycki i doktor Matuszewski zostali w tym hotelu francuskim i rano postanowili wracać do Śremu, żeby wziąć, jak pisze, garnizon niemiecki w swoje ręce. Długo szukali kogoś, kto dałby im w Naczelnej Radzie Ludowej rozkaz mobilizacyjny, żeby oni mogli formować te oddziały polskie. No w końcu po dużych problemach no, zgodził się Jan Maciaszek, że taki rozkaz mobilizacyjny dostaną, ale nie napisał sam, tylko doktor Matuszewski sam napisał, potem miał podpisać, ale szukali, duży musiał być bałagan w bazarze i podpisał ten akt, ten rozkaz mobilizacyjny Jan Chłopowski i natychmiast przybyli do Śremu.
No ale przecież Naczelna Rada Ludowa nie chciała powstania.
No nie chciała. Właśnie tu bardzo dużo jest krytycznych słów na temat postawy Naczelnej Rady Ludowej, na temat postawy tych elit, nie tylko świeckich, ale również wysokiego kleru. My tutaj wyjaśniamy w przepisach, o czym Daniel myśli, nie przytaczając różnych monografii, fakty, które świadczą o tej postawie takiej asekuranckiej. Tak, wcale nikt tego nie chciał. To, że to powstanie wybuchło, jest absolutny przypadek. A ponieważ wszyscy chcieli wyzwolenia Polski, znaczy Wielkopolski i włączenia jej do Polski, były przecież organizacje, które przyszły, ruch skautowski, skauci, czy harcerze, czy towarzystwo gimnastyczne Sokół, czy bractwa górkowe. No Polacy, ogólnie się, lud się przygotowywał, nie? Może elity obawiały się tego, że będzie trudno, tym bardziej, że Polacy nie mieli broni. I jeszcze może zwrócę uwagę, że w listopadzie, już w październiku powstaje milicja obywatelska tu w Śremie, którą organizuje milicja, czyli złożona z cywilów, potem Daniel Kęszycki też używa słowa policja, potem z tego się wykształca Straż Obywatelska i Daniel Kęszycki staje na czele Straży Obywatelskiej na powiat Śrem, z którego później się wykształci Straż Ludowa. I dlaczego oni zorganizowali właśnie taką tą instytucję jak gdyby obronną? Po pierwsze rzeczywiście, żeby był porządek, bo był bałagan i o tym on pisze, były kradzieże, była sytuacja bardzo trudna dla ludności cywilnej, ale również po to, żeby mieć pretekst, żeby władze niemieckie też po prostu przydzielały im broń niezbędną ich do pełnienia tej służby, nie? Wprawdzie tutaj jeden z kapitanów z tej jednostki pojechał do Poznania i ostrzegał, że Kęszycki to jest jeden z tych polskich wielkich agitatorów, nie? Że jak tylko dostanie broń, to on ruszy od razu na koszary. No i rzeczywiście te przygotowania były, pisze dokładnie tutaj Kęszycki o tym, ostatecznie taka była atmosfera w mieście, napięta i dochodziły informacje do garnizonu i do dowódcy tego garnizonu, podpułkownika Horsta Kramera, że Polacy szykują się na atak na garnizon. I oni też już mieli Niemcy dosyć tej wojny i chcieli po prostu wyjechać z tego Śremu i dać sobie tutaj spokój z walkami, bo nie wiadomo, co tutaj się z nimi wszystkimi stanie. I postanowił poddać te koszary. I odbyły się rozmowy w mieszkaniu doktora Matuszewskiego.
Opisuje, jak to wyglądało.
Opisuje wszystko. Jeszcze w międzyczasie pojechał jeszcze raz Szczepkowski po rozkazy do Naczelnej Rady Ludowej. Nic nie dostał. jak wracał 29 z Poznania, to Daniel Kęszycki wyjechał mu naprzeciw, bo nie mogli się go doczekać, co on przywiezie za wiadomością od Naczelnej Rady Ludowej. W końcu tam spotkał go gdzieś kocz Monia i powiedział, że oni nic nie zdecydowali w Poznaniu, zdobywamy koszary. Także no, doktor Matuszewski kazał podobno palić ogniska naokoło tych koszar, sprawiając wrażenie no, wielkiej mobilizacji tych cywilów. I ci harcerze, i sokoli, i Bractwo Kurkowe, no i ci, którzy wrócili z frontu, którzy potem walczyli w tych mundurach niemieckich z tymi kokardami biało-czerwonymi. I około 1700 jeszcze takich ochotników różnych włościan, no oczywiście ci byli mobilizowani przez swoich tam tych właścicieli tych dóbr, na których oni byli, także że no nie wiadomo jakby się to skończyło rzeczywiście, nie było tego wojska za dużo, ale na pewno mieli lepsze uzbrojenie. Także no chwała za to, tu Daniel Kęszycki pisze, to jest taki wspaniały fragment, że przyjaźniła się z żoną tego Horsta Kramera, hrabina Broel-Platerowa z Góry, właścicielka Góry tutaj niedalekiej. I ona opowiadała, co to Polacy zrobią, więc wszyscy się już widzieli na jakichś gilotynach albo rozstrzelani i nikt nie chciał, w momencie kiedy już cesarz abdykował, no jest zupełnie inna sytuacja, za kogo tutaj walczyć? Każdy chciał po tych ponad prawie 5 latach tych działań zbrojnych sobie zachować to życie. Nie? Także no, Kęszycki tutaj pisze o zasługach hrabiny Broel-Platerowej, która no, miała swoją zasługę, że tak nastraszyła żonę pana Kramera, że doszło do tych rozmów i najpierw o 4 godzinie u doktora Matuszewskiego 30, potem o 18 przy większym udziale tych, i tam był jeszcze Aleksander Kujawski, Władysław Świetlik, Daniel Kęszycki, doktor Matuszewski i jeszcze im wymienia Daniel w pamiętnikach. No i się po prostu dogadali i o 21:30 Horst Kramer oddał klucze od garnizonu. I tak Śrem został wyzwolony pokojowo. Kęszycki, który z Władysławem Świetlikiem, oni już tam rozdawali broń tym śremianom, którzy gotowi byli walczyć, wysłał harcerzy na czele z Marianem Kujawskim pod wieżę, jak on pisze, wodną, czyli tą wodociągową. I oni na szczycie tej wieży zawiesili biało-czerwoną flagę. Jest to no, taki do dzisiaj wspaniały symbol odzyskania tej niepodległości. Wiszą tam teraz cały rok nasze flagi powstańcze z tym śremskim orłem. I Daniel postanowił zająć pocztę i zawiadomić Naczelną Radę Ludową, że Śrem jest wyzwolony. No udało mu się po dużych tam problemach, doprowadzić do otwarcia tej poczty i zadzwonił. Też długo, opisuje to, długo czekał na to, że w ogóle ktoś w tym Poznaniu do tej słuchawki podszedł i Władysław Grabski z Kurcewa odebrał tą wiadomość, że garnizon się poddał. Najpierw Gęszycki dostał taką reprymendę, co wy żeście w tym Śremie zrobili, ale kiedy powiedział, że nikt nie zginął, że pokojowo została po prostu przyjęta garnizon niemiecki, pogratulowano mu, także my już wieczorem byliśmy tutaj właściwie wolni, ale uroczystości świętujące to przejęcie tego garnizonu i wyzwolenia Śremu spod panowania pruskiego odbyły się na drugi dzień, 31 grudnia, mszą w naszej śremskiej farze odprawioną przez księdza Jana Bajserta. To był też bardzo ważny tutaj człowiek w czasie tych knowań i on też konspirował. Wspaniała msza dziękczynna za wyzwolenia Śremu, zakończona taką pieśnią śpiewaną bardzo rzadko w kościele, hymn dziękczynny do Boga, właśnie Te Deum za wyzwolenie Śremu. Także no już potem oczywiście powstaje ten śremski garnizon, śremska kompania, na czele której staje ten Stefan Hosłowski, właściwie Ostrowieczka, bliżej Dolska. Nie? No i 6 wyruszają pod Zbąszyń, do 18 walczą z tymi różnymi jeszcze innymi batalionami z innych miast o Zbąszyń, który nie udało się zdobyć, a na początku lutego śremski ten batalion jedzie pod Rawicz, do miejskiej górki, żeby zdobyć Rawicz.
Daniel Kęszycki. Wspomnienia z 1919-22 roku. Udział Śremu w Powstaniu Wielkopolskim. 5 stycznia 1919 roku otrzymał nasz śremski batalion rozkaz wyjazdu do Zbąszynia, gdzie toczyły się ostre walki, z powodu których Polacy zostali zmuszeni do cofnięcia się przed przeważającymi siłami. Chociaż nie wchodziłem w skład armii, postanowiłem również wyruszyć, choćby jako prosty żołnierz. Pomówiłem o tym z dowódcą batalionu, Stefanem Hosłowskim, który zgodził się przyjąć mnie, dając mi dowództwo sekcji karabinów maszynowych. 6 stycznia o 6 rano załadowaliśmy się na pociąg. Mnóstwo osób znajdowało się na dworcu, by pożegnać się z nami, a proboszcz śremski, ksiądz Jan Bejsert, udzielił nam swego błogosławieństwa. Pociąg ruszył o 7:30 rano. W Kościanie przyłączyła się do nas kompania z Jarocina, dowodzona przez hrabiego Zbigniewa Ostroruk-Gorzeńskiego i pewnego doktora niejakiego doktora Pawlaka, który odmówił wyjazdu. Około południa byliśmy w Nowym Tomyślu, gdzie mieliśmy czekać na rozkazy, podczas gdy Gorzeński został skierowany do Łomnicy. Sztab umieścił się w głównym hotelu, kawaleria u jakiegoś spedytora, a kompanie w szkołach. Wobec tego, że nie posiadaliśmy map okolicy, zacząłem poszukiwania i wreszcie znalazłem ich kilkanaście w niemieckim składzie papieru, gdzie wykupiłem cały zapas. Wieczorem przyjechał samochodem Władysław Szczepkowski, przywożąc beczkę wódki, która przez wszystkich została mile przyjęta. Łomnica jest własnością pana Szopkę, który oczywiście był w panicznym strachu, choć zachowywaliśmy się tak uprzejmie, jak na to pozwalały okoliczności. Pozycja, którą zajmowaliśmy, nie była świetna i mogła zdemoralizować oddziały lepsze niż nasze. W pośrodku 4,5 tysiąca hektaru lasu nasze przednie straże widziały ledwo 100 kroków przed sobą i byłoby łatwe dla wroga nas zaskoczyć, gdybyśmy nie przestrzegali najwyższej czujności. Trzeba było mieć ciągle patrole w drodze. Wiktor Unruk z Mełpina pod Dolskiem ze swoją kawalerią dzień i noc był w drodze i stoczył kilka potyczek z nieprzyjacielem. Unruk nie był żołnierzem z zawodu, ale posiadał specjalne zdolności do wojny partyzanckiej. Jeździł konno jak centaur i nie obawiał się absolutnie niczego. Kilka razy posunąwszy się zbyt daleko, zawdzięczał tylko swojej przytomności umysłu, która go nigdy nie opuszczała, wycofanie się bez strat. Żołnierze, jak stare baby, mają swoje nawyczki. Jednym z takich przyzwyczajeń naszych kawalerzystów w czasie wolnym od potyczek z Niemcami było uprawianie sztuki kulinarnej. Kupowali, złe języki twierdziły, że nie zawsze płacili, różne zwierzęta w sąsiedztwie i gotowali je, smażyli lub piekli, zastosowując jakiś niesamowity rytuał. Było to zarazem zabawne i zdumiewające zobaczyć tak poprawnego człowieka jak Franciszka Żółtowskiego z Brześnicy, jedzącego z rozkoszą nerki lub kawałek wątroby wykrojony z świeżo zabitego barana i pieczony na końcu noża lub bagnetu. Chętnie bym usłyszał jego zdanie, gdyby obecnie kucharz jego domowy podał mu takie danie.
Daniel Kęszycki na początku lutego otrzymał nominację z Naczelnej Rady Ludowej na stopień podoficerski, został sierżantem, ogniomistrzem. Z racji, że był dowódcą 4 CKM-ów, miał taką grupę 20 tych powstańców i on miał tutaj duże zasługi. I 16, jak już żeśmy mówili, nastąpiło zawieszenie broni, miano zaprzestać działań wojennych. Daniel, który urodził się w Londynie, matkę miał Irlandkę. On znakomicie znał angielski i jeszcze lepiej język francuski, bo jako 5-latek po śmierci matki z ojcem przybył do Francji, właściwie wykształcił się we Francji, potem studiował w Londynie i mówił jak Francuz, jak Anglik, doskonale znał język niemiecki, bo po ukończeniu w Londynie Królewskiej Szkoły Morskiej i pływał na statkach niemieckich, dlatego bardzo dobrze znał mentalność niemiecką, dużo jest tu krytycyzmu wobec tych takich, można powiedzieć, postaw Polaków, nadziei, że Niemcy nam wszystko dadzą. Jak już nam,
Ale kiedy nam mieli dać?
Po zakończeniu wojny, na mocy chociażby 13 punktu Wilsona, nie? Powinna powstać wolna Polska z dostępem do morza, nie? Powinna, nie musi, powinna. To też jeszcze nie było takie pewne. I wielu Polaków tutaj z Poznańskiego łudziło się, jak już powinna, to na pewno ta Wielkopolska też bez problemu będzie włączona do tej odbudowanej Polski.
Bo tam już była,
nie? Potem wywalczono sobie. Wiadomo, powstało wolne miasto Gdańsk, kawałkiem tamtego morza, nie? W Gdańsku Polacy nie mieli łatwego życia, naprawdę. To jest duży problem. Wywalczono sobie Wielkopolskie, wiadomo. To już decyzje zapadły, że ona będzie włączona na konferencji pokojowej w traktacie wersalskim, podpisane 28 czerwca 19 roku. Natomiast nie podjęto decyzji co do Śląska, Górnego Śląska, Warmii, Mazur i Powiśla. I tam odbyły się te plebiscyty, które żeśmy przegrali przecież. Nie? I tu dzięki tylko temu trzeciemu powstaniu śląskiemu, w którym zresztą brał też udział Kęszycki, bo to jest następny piękny rozdział jego działalności, działalność na Śląsku. Ta cenniejsza część tego Śląska nam po prostu przypadła. Nie?
A czy my wiemy, jak on żył na co dzień? Jako hrabia miał bóle głowy?
Nie, absolutnie nie. Można powiedzieć, przez to, że on przybył do Polski, mając lat 23. Marynarz. Zwiedził świat, inna mentalność, wychowany we Francji, wiadomo. Nie? To był prawdziwy demokrata. Miał znakomite relacje ze swoimi z mieszkańcami Błociszewa, z Włościanami z Błociszewa, ze służbą. W książce jego udało się zamieścić na przykład fotografie, gdzie on, czy ja jestem w dyspozycji takich fotografii, które świadczą o tym jego serdecznych układach ze społecznością wiejską. Na przykład on był wielkim propagandą, nauczył się rolnictwa, musiał się tego nauczyć. Zresztą te nauki, on praktykował przez 3 lata. Bo w 7 zmarła jego babka, w 8 przyjeżdża, w 10, 11 już definitywnie przejmuje całe te dobra Błociszewo-Gaj i te, które należały do tej majątności. On się uczył u Stefana Derfera, który był zarządcą majątku hrabiego Krzysztofa Mielżyńskiego, Pawłowice, Mchy, Brzustownia, Łęka Wielka. Także nauczy się tego rolnictwa i stał się wielkim propagatorem sztuki rolnej, można powiedzieć. W Błociszewie, tak jak zresztą w innych w każdej wsi większej były kółka rolnicze. Nawet był tym prezesem tego kółka rolniczego. Jest mnóstwo fotografii z dożynek, które się odbywały w posiadłości przy pałacu Daniela Kęszyckiego w Błociszewie. Miał bardzo zaufanych, wspaniałych takich kamerdynerów. To byli mieszkańcy tej wsi. Brał udział w ich weselach i zapraszali pana hrabiego. Absolutnie, no, można powiedzieć, że na pewno nie miał bólu i głowy, wręcz był zaprzyjaźniony. Takie są zdjęcia na przykład, gdzie jest rodzina, ale wśród tej rodziny, bardzo licznej zresztą, i siostra, jego teściowie i przyjaciele stoją. Kamerdyner, tu jakiś kredensowy, tutaj Ruzia Kamińska na przykład, która była nianią jego dzieci. Daniel Kęszycki miał 8 dzieci i one się rodziły bardzo często, bo w 11 roku, potem w 13, 14, 15, 18, 20 i 22 miał 8 dzieci. Także, no i był szalenie lubiany w Śremie. Był sponsorem różnych inicjatyw. Daniel był wychowany na Zachodzie. On był wielkim propagatorem sportu również i między innymi sportu bokserskiego. Sam znakomicie boksował. Pisze w pamiętniku, że jak już nie mieli co robić, już zaprzestali tych walk, to się boksował. Boksował się z tymi tam żołnierzami, kolegami ku radości wszystkich. Zresztą założył w Śremie w 1929 roku sekcję bokserską, kupił sprzęt, rękawice, był zaprzyjaźniony z takim wybitnym sportowcem okresu międzywojennego, Bronisławem Schwarzem, który jest patronem jednej ze szkół w Poznaniu. To był lekkoatleta, biegacz. On był bardzo częstym gościem z żoną w Błociszewie. Organizował co roku jakieś tam biegi takie terenowe. Kęszycki założył tej młodzieży błociszewskiej boisko do gry w piłkę, a w Gaju, gdzie jest jeziorko, założył kąpielisko takie dla ludności. Także on miał bardzo serdeczne, no robił coś dla ludzi. Nie? Był bogaty, on był współwłaścicielem takiej fabryki słodowej, chemicznej Malto, która działała, ja jeszcze, jak oni tam wyrabiali takie ekstrakty z jęczmienia do celów spożywczych, do piekarnictwa, tam do produkcji różnych tam takich alkoholowych rzeczy, ale także słynne cukierki Malto na gardło. I ja jako dziecko jeszcze te cukierki jadłam. One bardzo długo, ta fabryka, mimo że została przejęta oczywiście przez władzę ludową, to ona długo była, ta firma Malto. Budynek istnieje na ulicy Mickiewicza za policją dzisiejszą. Tak, w Śremie. Piękny budynek. Zresztą dzisiaj do sprzedania, nie? Także, że był bardzo aktywny i mówię, duże poczucie humoru, bardzo gościnny. On organizował polowania na lisów, zjeżdżała się arystokracja z całej Wielkopolski. Znalazłam w internecie informacje o tym, że u niego w Błociszewie kończyły się rajdy samochodowe pierwsze, jakie się w Wielkopolsce odbywały. Zresztą to poczucie humoru, taka serdeczność, to jest też cecha Kęszycki, ponieważ jego dziadek, Jan Nepomucen Kęszycki, mąż Florentyny Kęszyckiej, która właśnie trzymała w swoim ręku całą tą majętność, on był duszą artystyczną, nie? Szczery. Z innych wspomnień wiemy o tym, że jakby przybywał do Śremu i odwiedzał księgarza śremskiego przy ulicy Poznańskiej, przy gimnazjum ówczesnym Kazimierza Gąsiorowskiego, to zaraz się zlatywali uczniowie gimnazjum, to po pióro, no jak jedną stalówkę, no to proszę dać mu 100 stalówek. Tak po trochę inkaustu, czyli atramentu, proszę całą butelkę. Że był taki po prostu bardzo hojny i mówił, to jedyna w moim życiu jest wielka przyjemność, że ja mogę komuś coś dobrze zrobić. I taki był też Daniel. Nie? To, i duże poczucie humoru. Ja miałam to szczęście poznać osobiście właśnie ósme dziecko Kęszyckiego i jego żony Julii z Ponikiewskich Kęszyckiej i pana Wojciecha Kęszyckiego, który zmarł w 2015 roku. Miał też olbrzymie poczucie humoru. Daniel Kęszycki zmarł w 1936 roku na zapalenie płuc. Jest pochowany w grobowcu w Błociszewie. Z tych ośmioro dzieci trójka tragicznie zginęła w czasie wojny. Znaczy, mówiłam już o tym najstarszym, że zginął w 1939 roku jako żołnierz Armii Polskiej. Dziedzic Antoni został zaresztowany i uwięziony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. I Julka, siódme dziecko, też została zaresztowana z powodu działalności konspiracyjnej, wywieziona do Ravensbrück i tam została rozstrzelana. No, oszczędziło mu żyć to, że umarł, to, że on nie był świadkiem śmierci swoich dzieci, ale również swoich przyjaciół, chociażby doktora Seweryna Matuszewskiego, rozstrzelanego w Śremie 20 października 1939 roku i Stefana Derfera, którego uczył się rolnictwa, który został rozstrzelany w Książu też 20 października 1939 roku.
O Danielu Kęszyckim opowiadała dr Danuta Pługawko, która wraz z dr Danutą Zydorek opracowała krytycznie wspomnienia Daniela Kęszyckiego. Wspomnienia z lat 1919-22, udział Śremu w Powstaniu Wielkopolskim, bo tak zatytułowana jest ta książka. Można ją wypożyczyć niemal w każdej bibliotece w Wielkopolsce. Warto sięgnąć po te wspomnienia, aby zobaczyć Powstanie Wielkopolskie od środka. Piotr Świątkowski, do usłyszenia, dziękuję za uwagę.